Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. A naszym gościem jest dzisiaj pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Panie pośle, zacznijmy może od sytuacji w kraju. Za chwilę wchodzą w życie nowe, kolejne ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Między innymi instytucje kultury zostaną zamknięte, klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na zdalną naukę. Liczba zakażeń zbliża się do 25 tysięcy. Jak państwo jako Konfederacja, czy państwo nadal sceptycznie podchodzą do tej pandemii?
Sceptycznie podchodzimy do tego, co się dzieje obecnie w kraju. Uważamy, że ten kolejny lockdown, bo tak to trzeba nazwać, jest bardzo nietrafiony. My proponowaliśmy, żeby po pierwsze odizolować czy chronić osoby starsze, które są najbardziej narażone. Po drugie, wszystkie siły, zamiast skupić się na ochronie cmentarzy, zamykanych sklepach i kwarantannach, to powinny się skupić teraz na służbie zdrowia, która ewidentnie ma ogromne problemy, nie radzi sobie, gdzie ludzie już w karetkach pod szpitalami długo czekają, a nawet ostatnio był przypadek, że niestety ktoś zmarł w takiej karetce. A po trzecie, może najważniejsze, dajmy ludziom pracować, bo zaraz się okaże, że poza tym, że mamy ogromny problem ze zdrowiem, z COVID-em, to będziemy mieli jeszcze ogromny problem z tego, że ludzie nie będą mieli pieniędzy na życie. Wiele zakładów już musi zamykać, wielu przedsiębiorców już musi swoje zakłady zamykać i zaraz się okaże, że nie będą mieli nawet na opłacenie ZUS-u czy na normalne funkcjonowanie, bo pamiętajmy, że już raz w marcu były zamknięte te zakłady, wtedy część dostała z nich pomoc starczy i w związku z tym nie ma możliwości teraz zamknięcia zakładu czy zrobienia czegokolwiek, bo jeśli ktoś wziął pieniądze starczy, to przez następne 3 lata jego zakład musi funkcjonować. I teraz mamy problem, bo zakład musi funkcjonować, a de facto jest zamknięty, czyli nie ma dostępu do klientów. Także no mamy tutaj ogromny problem. Nie zgadzamy się jakby z tą sytuacją, która została wprowadzona, narzucona. Uważamy, że to powinno być całkiem inaczej procedowane i uważamy, że niestety w takiej formie, jakiej jest zaproponowane, doprowadzi do ogromnego jeszcze kryzysu gospodarczego i tak naprawdę nie poprawi sytuacji, bo ciężko, żeby poprawiła się sytuacja, gdzie na 60 tysięcy testów 25 tysięcy jest pozytywnych. To znaczy, że to jest skala, którą się nie da w taki sposób opanować. Nie da się jego lockdownem czy takimi działaniami prostymi ograniczyć. No to już jest po prostu zbyt duża skala. Na 60 tysięcy ludzi, których przeprowadzano testy, 25 tysięcy jest pozytywnych. To jest naprawdę tak ogromna skala, że chyba dzisiaj nie jesteśmy w stanie już temu zaradzić. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu całe siły przeznaczyć na to, żeby nasza ochrona zdrowia funkcjonowała i w jakikolwiek sposób była dalej w stanie kontrolować, zapewnić jakąkolwiek podstawową ochronę tym ludziom. Niestety pół roku zaniedbań, bo ciężko powiedzieć, że przez te pół roku się przygotowywało. Skoro dopiero teraz w październiku zostało ogłoszone, że robimy szpitale polowe gdziekolwiek. Było pół roku czasu na to, Niemcy już marzec, kwiecień to robili. My przez pół roku tylko o tym gadaliśmy, niestety pół roku całkowicie zmarnowane. No i teraz mamy tego efekty.
Efekty rzeczywiście są dosyć piorunujące, ale w czasie tych dużych wzrostów zakażeń na ulicach mieliśmy protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży. Państwo podpisali się pod tym wnioskiem do Trybunału za ochroną życia.
Tak, ja byłem z jedną z osób, które podpisało się pod tym wnioskiem. Chcieliśmy, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy aborcja eugeniczna, czyli czy zabijanie nienarodzonych dzieci ze względu na wadę płodu, czyli chociażby zespół Downa, no jest zgodne z naszą konstytucją, ponieważ już w 1997 roku profesor Zoll wtedy mówił, że to jest kompletnie niezgodne. Niestety prawie 27 lat od pierwszego rozmawiania o tym, czyli od 93 roku, gdzie wprowadzono ten przepis, że będzie można zabijać dzieci ze względu na wadę płodu, no niestety nic się nie działo. My dzisiaj chcieliśmy, żeby to stwierdzono jednoznacznie, czy można, czy nie. No i na szczęście Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że taka wada płodu, ponieważ 80% dzieci zabijanych rocznie ze względu na ten przepis, no to były dzieci, które normalnie mogły potem funkcjonować, mogły się urodzić, mogły żyć. To były przede wszystkim dzieci w 40% z zespołem Downa i uważamy, że takich dzieci w żaden sposób nie powinna dotykać taka kara, ponieważ one też mają godność swoją, one też mają swoje życie. Te dzieci, jak się urodzą, normalnie funkcjonują w społeczeństwie i nie uznajemy tego, nie uważamy tego za słuszne, żeby takie dzieci można było w świetle prawa w Polsce zabijać.
No jednak druga strona, która wychodzi na ulicę, szczególnie kobiety, młode kobiety, twierdzą, że sytuacja jest zupełnie inna, że one powinny mieć wybór do tego, aby decydować w takich sytuacjach. Państwo są skrajnie po dwóch stronach tej barykady obecnie.
No, jeśli tak to uznać, to tak, uważamy, że dzieci, które mają, które przeżyły, które normalnie mogą funkcjonować, żyć, mówię, w 40% ta aborcja dotyczy przede wszystkim dzieci z zespołem Downa. Kolejne 40% to są dzieci, które mają jakiekolwiek wady genetyczne bądź inne. Jedną z wad genetycznych jest na przykład na wczesnym stadium niezbadane, ale jeśli okaże się, że dziecko urodzi się na przykład bez ręki czy z, nie wiem, 6 palcami, to jest jedna z wad genetycznych, która wychodzi w tych badaniach, ale nie jest, nie powoduje śmierci tego dziecka, tak?
Takie dzieci też funkcjonują.
Tak, takie dzieci funkcjonują normalnie. Też pracowałem z jedną kobietą, która urodziła się bez ręki, no i normalnie funkcjonowała w tym społeczeństwie. Dzisiaj to jest przesłanka do zabicia takiego dziecka. Po prostu dla nas jest to kompletnie niezrozumiałe i bardzo dobrze, że Trybunał takie przesłanki w pełni odrzucił, bo no, jest to po prostu nieludzkie traktować godność tych dzieci nienarodzonych.
No ale te protesty poszły znacznie szerzej, szczególnie narażone są na ataki świątynie, miejsca kultu. Są specjalne, można powiedzieć, brygady, ale to chyba nie jest dobre słowo, bo przecież osoby, które są wierzące, gromadzą się wokół tych kościołów i próbują je chronić. Pytanie takie, dokąd to wszystko może zmierzać z czasem?
Znaczy, ja zacznę od tego, że my spontanicznie z grupką znajomych po prostu chyba 2 tygodnie temu też stanęliśmy w obronie kościoła świętej Jadwigi w Zielonej Górze, gdzie grupa około 100-150 osób chciała zakłócić mszę świętą, chciała może, nie wiem, ciężko mi tu powiedzieć, jakoś pomalować czy zbezcześcić kościół. Zresztą ich nalepki tej jednej z instytucji, która temu przewodziła w Zielonej Górze, były w środku w kościele, także już wcześniej widać, że rozpoznali, że tak powiem, teren. Także my stanęliśmy w obronie i nie doszło na szczęście do wtargnięcia w czasie mszy świętej do kościoła, ani nic takiego. No było to bardzo głupie z ich strony zachowanie, ponieważ kościół nie jest nic temu winien. No niestety te protesty w dużej części zostały przejęte przez lewicowe środowiska. Zresztą ten sam protest jest organizowany przez Strajk Kobiet, taką neokodowską organizację, grupę ludzi około 50 czy powyżej 50, która chce narzucić jakby kobietom, które biorą udział w tych protestach, swoją lewicową propagandę. Bo to już teraz nie chodzi tylko o to, żeby wrócić, żeby zatrzymać to, co było, tylko doprowadzić do pełnej legalizacji aborcji, czyli nawet, z tego co zrozumiałem, do 9 miesiąca, jak chociażby jest w Nowym Jorku, wyprowadzić całkowicie kościół z Polski, jakby zerwać te w ogóle stosunki, do przewrotu rządu doprowadzić, zrobić jakąś radę konsultacyjną, jak na Białorusi, no po prostu jakieś już całkowicie takie mocno, bardzo lewicowe postulaty. W związku z tym no, widać, że to poszło w złym kierunku i niestety ta cała lewicowa agenda, która została narzucona, naprawdę nie ma wiele wspólnego z tym, o co początkowo duża część tych kobiet walczyła.
No właśnie, na stole w tej chwili jest propozycja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie korekty przepisów ustawy w sprawie obrony życia. Wydaje się dość kompromisowa, która może spełniać postulaty osób protestujących. Jak pan na nią patrzy?
No, ta propozycja jest fatalna, ponieważ została mocno niedoprecyzowana i jest bardzo nieostra. Wypisane są tam wady letalne, a chociażby zespół Downa z jakimiś innymi, połączony z jakimś innym wadą, też jest wadą letalną. W związku z tym jest to znowu bardzo nieostry przepis, który nie do końca wiadomo, jak interpretować. Nie wiem, czy został z kimkolwiek skonsultowany w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. Uważam, że w takiej formie nie powinien w żaden sposób być procedowany i na pewno będę głosował przeciwko takiemu zapisowi, ponieważ on wprowadzi prawdopodobnie jeszcze większy chaos niż był przy poprzednich przepisach.
Dobrze, panie pośle, zmieńmy temat. Pan jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Porozmawiajmy więc może o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie poznaliśmy jeszcze zwycięzcy wyborów prezydenckich. Tam szala zwycięstwa przechyla się raz na jedną, raz na drugą stronę. Prowadzi teraz Joe Biden, który jest bliżej rzeczywiście objęcia tego tronu w Stanach Zjednoczonych, ale z tego, co można wyczytać z nadchodzących informacji, dochodzi tam do jakichś cudów niemal nad urnami w kilku kluczowych Stanach.
Tak, przede wszystkim doszło do bardzo dziwnych sytuacji w dwóch stanach. To był Wisconsin i Michigan, gdzie przewaga w Wisconsin Trumpa była w pewnym momencie 100 tysięcy głosów, w Michigan nawet 300 tysięcy i dosłownie w ciągu paru godzin ta sytuacja się odwróciła. Dzisiaj oba stany, Wisconsin i Michigan, są przypisane do Bidena i doliczono mu głosy elektorskie z tych stanów. Żeby wygrać wybory w Stanach, trzeba mieć 270 głosów elektorskich. Biden na tą chwilę ma 264, Trump 217. Jest jeszcze szansa dla Trumpa, żeby wygrać w jakby normalnej
Biden przewodzi procedurze. W Nevadzie, tam jest 6 elektorów, prawda?
Tak, tak, to o to się rozbija, bo jeśli doliczyć, a widzę, że na tę chwilę tam dalej ma przewagę Pensylwanię, Georgię i Karolinę Północną do Trumpa, będzie miał 268 głosów. I zostaje ostatni stan, Nevada. Stan Nevada, który policzył 75% głosów do wczoraj, przewaga Bidena była bardzo niewielka, bo tylko 8 tysięcy głosów. Dzisiaj
8 tysięcy, dokładnie.
9-10 mają podać oficjalne, końcowe wyniki. Jeśli udałoby się Trumpowi przechylić ten stan, no to miałby 274 głosy elektorskie i zostałby nowym prezydentem. Jeśli jednak Nevada przejdzie do Bidena, no to ma 270 głosów, czyli równiutko tyle, ile potrzeba, żeby wygrać. Trump już swoich prawników wysłał do tych stanów Michigan, Wisconsin, żeby tam ponownie przeliczyć te głosy, ponieważ naprawdę kwestia była bardzo zaskakująca, bardzo dziwna. Też były te wyjątkowe wybory. Większość głosów, prawie 100 milionów, zostało oddanych przed samymi wyborami, czyli 2/3 przed wyborami zostało oddane listownie, zostało oddane w sposób, że dana osoba już zgłosiła się wcześniej do komisji, zagłosowała, bo jest taka możliwość w niektórych stanach. W związku z tym te wybory były specyficzne, bardzo trudne do rozpoznania, no i widać, że wynik końcowy wcale nie jest tak jasny. Z ciekawostek mogę powiedzieć, bo o tym akurat nikt nie mówi, wszyscy się skupiają na samych wyborach prezydenckich. Równocześnie odbywają się wybory do Senatu i do Kongresu. Do Senatu Republikanie utrzymają swoją przewagę, czyli tak będą mieli sposób kontrolny, nawet jeśli prezydent zostanie Joe Biden. W Kongresie większość zachowali demokraci i tutaj będą dalej mogli forsować swoją agendę.
Wspomniał pan o tych głosach oddawanych listownie, czyli na odległość, i właśnie o te głosy największe pretensje ma sztab Donalda Trumpa. Podobno znakomita większość, a w niektórych miejscach nawet 100% była podobno zaliczona Joe Bidenowi. To rzeczywiście może zastanawiać.
Tak, to może zastanawiać. Znaczy, z jednej strony wiadomo było, że duża większość będzie na Bidena, bo Trump odradzał taki sposób głosowania. Więc jakby samo to przewidzenie, że nie wiem, 60-70% tych głosów będzie na Bidena, nie było trudne, tak? To wszyscy mówili, nawet komentatorzy przychylni Trumpowi i Foxa, wizji Fox. Także to nie było dziwne. Aczkolwiek prawie 100% tych głosów na Bidena jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne i wydaje się, że tutaj albo został jakiś zły zapis zrobiony, albo doszło do jakichś dziwnych kombinacji, ponieważ no nawet w jednym stanie już podano, w jednym okręgu już podano w Wisconsin, że prawdopodobnie doszło co najmniej do 10 tysięcy złych głosów na Bidena zaliczonych. Także no zobaczymy, tutaj sytuacja jest bardzo rozwojowa. Dzisiaj raczej ani jutro nie poznamy prezydenta, ponieważ chociażby Pensylwania, jeden ze stanów, który został otwarty, do piątku jeszcze zbiera głosy listownie wysłane w dniu wyborów. Także tam jeszcze ta kwestia jest bardzo otwarta. Myślę, że to jeszcze co najmniej 2-3 tygodnie. A jeśli sprawa trafi do sądu, jak parę lat temu we Florydzie, to może nawet miesiąc, dwa miesiące będziemy jeszcze się zastanawiać, kto będzie przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że w ogóle te wybory w Stanach Zjednoczonych są mimo wszystko fascynujące. Wszyscy próbują w jakiś sposób je imitować, ale nikomu się nie udaje. Ja sam wstałem o 2 w nocy, śledząc po kolei każdy stan, patrząc, jak się sytuacja rozwija, patrząc, jak się zmienia dynamika wyborcza, i to jest naprawdę coś fascynującego, oglądanie tego, patrzenie na to. Ma to swój niewątpliwy urok i myślę, że też sami Amerykanie doceniają taki sposób wybierania swojego prezydenta.
To rzeczywiście będzie bardzo gorąca końcówka i tak jak pan powiedział, może skończyć się nawet w Sądzie Najwyższym. Na koniec pytam, który z tych kandydatów byłby pana zdaniem lepszy dla Polski, lepszy dla Europy i dla naszych interesów?
To nie ma aż takiego znaczenia geopolitycznie. Stany Zjednoczone przesuwają się w Azję Południowo-Wschodnią, otaczając Chiny i walcząc bezpośrednio z Chinami. I to się nie zmieni, czy za Trumpa, czy za Bidena. Wiadomo, ze względu na to, kto u nas rządzi, czyli rządy PiS-u, lepszy byłby Trump, ponieważ tylko z Trumpem rząd PiS-u ma jakikolwiek kontakt. Nawet nie próbowali nawiązać żadnych kontaktów ze stronnictwem czy z grupą Bidena. W związku z tym, jeśli zostałby Biden, to na pewno te początkowe kontakty byłyby utrudnione. zmianę i trzeba byłoby na nowo relacje jakiekolwiek zawiązać. Także ze względu na rząd PiSu, na pewno Trump, aczkolwiek geopolitycznie dla Polski nie ma to aż takiego znaczenia, bo ta geopolityka ani u Trumpa, ani u Bidena tak naprawdę nie kręci się wokół Polski, czy nawet nie zakłada istotnej roli w Polsce w żadnym momencie.
Musimy już kończyć. Naszym gościem był pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.